Aż dwa razy, bo w Ewangelii, w tym wersecie zaśpiewanym z Ewangelii przed nią, wybrzmiewają dzisiaj słowa: uczeń wziął ją do siebie. Taki jest testament Jezusa z krzyża. Rozpoczynam, siostry bracia, od tego, dlatego że chociaż to uroczystość, to chcę wspomnieć coś, do czego obyśmy się nie przyzwyczaili. I oczywiście jednym ze sposobów reagowania jest przemilczanie. Ale też wypada, nawet jak się przychodzi komuś podziękować i kogoś uczcić, nie udawać, że tego nie ma. To znaczy, jeśli ten werset mówi nam od pokoleń, by przyjmować Maryję do siebie, to najpierw chcę zwrócić uwagę na znaki, symptomy, oby nie zjawisko odtrącania Maryi od siebie. Na naszej polskiej ziemi pojawiają się raz po raz i to się nasila przez ostatnie miesiące, kilkanaście, pewnie się zaczęło kilkadziesiąt, pewnie mało kto te daty notuje, akty bluźniercze. Coś, co ma pokazać właśnie jakiś rodzaj dystansu, pogardy. Nie ma sensu tej litanii tutaj wspominać, ja tylko na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, bo ona wiąże się tak naprawdę z niezrozumieniem Pana Boga i Jego słowa. Czy może coś takiego powiedzieć? Na szczęście to nie mężczyzna, mamy pewnie jakoś w sobie szacunek do kobiet tak głęboko, że najczęściej te zdania, jeśli gdzieś dotarło do mnie to przez media, to wypowiadały kobiety. Że a gdzie ta Maryja Królowa Polski w naszej historii zaznaczyła swoją obecność? Gdzie jest ten jej płaszcz opieki? Przecież my w historii mamy tyle zgryzoty, upadków, klęsk, przegranych. No to jest ważne pytanie. Szkoda, że w takim bluźnierczym tonie wypowiadane. Bo raczej ono brzmiało w takiej atmosferze szydzenia. Nie tylko z Matki Najświętszej, ale także z wiary Polaków, a może przede wszystkim z tego pierwszego, bo to drugie dla tych osób pewnie nie ma znaczenia. Otóż właśnie dzisiaj, siostry, bracia, jesteśmy dowodem na to, gdzie jest ta obecność. I przychodzimy słuchać Bożego Słowa. Oby te osoby dały się też przekonać do posłuchania Bożego Słowa, do zobaczenia, jaka jest ta Boża perspektywa. Więc jest za co dziękować. I pewnie ten sposób, że episkopat na ten temat milczy, że religijni Polacy jakoś cierpią, może wewnętrznie, może ktoś jest nawet oszołomiony, jak można coś takiego powiedzieć. Przychodzimy, żeby słuchać Pana Boga. Co Pan Bóg na to? I chodzi o to, że jeśli nawet znamy już te teksty na pamięć, bo jesteśmy tu już któryś dziesiąty raz 3 maja i zawsze ta sama lekcja z Apokalipsy, to jeszcze raz Pan Bóg nam chce dzisiaj przypomnieć, na czym polega Jego triumf. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie. Kiedy się rozlega ten donośny głos w niebie? W momencie, kiedy niewiasta, ta przyobleczona w słońce, ta, która ma wokół głowy wieniec gwiazd 12, jest zbiegiem na pustyni? No taka jest właśnie, siostry, bracia, Boża logika. Wtedy, kiedy ona musiała zbiec na pustynię, rozlega się głos, teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie. Bo nie chodzi o to, czy na tronie, czy na pustyni. Czy jako zwycięzca, czy jako zbieg. Chodzi o to, że ona jest przeobleczona w słońce. Że tego z niej demon nie zedrze. Że tego na niej nie sponiewiera. To w tym znaku, i pierwszy znak, drugi znak, a potem one się mieszają ze sobą. Bardzo dynamicznie się mieszają. A ona jak była przyobleczona w to, co od Pana Boga pochodzi, jak ona rozświetlona jest. Warto sobie to wyobrazić, bo chociaż to jest werset, który próbował namalować jeden artysta, to wszyscy Maryję malują w szatach. A niebieskich, a szafirowych, a może jeszcze jakichś innych. A tymczasem ona szatę ma świetlistą, to znaczy a ona promienieje słońcem. A ona jest ubrana w blask boski. Jest nam w tym wzorem, jest nam tym przykładem, bo my w momencie zanurzenia w wodach chrzcielnych jesteśmy przyoblekani w słońce, jesteśmy ubrani w łaskę. No tylko nam to trochę trudniej wychodzi, żeby tego nie zdjąć z siebie, żeby tego nie potargać i nie poszarpać na sobie. Ale logika tego tekstu, sposób, jaki nam Pan Bóg pokazuje, tak ja zwyciężam, to polega na tym przyobleczeniu, na tym wytrwaniu, na tym, że ja jestem rozpromieniony tym, do czego mnie Pan Bóg uzdalnia. Że nie mam takich momentów w swoim życiu, a teraz na 10 minut muszę to zdjąć z siebie, dlatego że muszę się wreszcie odwinąć. Że muszę wreszcie tak odpowiedzieć, żeby jej czy jemu poszło w pięty. A do tego ta szata łaski jest niewygodna, więc rozpinam, uchylam, zdejmuję. Nie. Matka Najświętsza przyobleczona w słońce i jako ten wielki znak nadziei na niebie i jako ten pokorny uciekinier zbieg gdzieś na pustyni świadczył triumfie Pana Boga. Bo triumf Pana Boga przemienia człowieka. Triumf Pana Boga zbawia serce, umysł, ciało, wszystko. Czym jesteśmy, co stanowimy. O tym nam mówi dzisiaj to czytanie z listu do Kolosan. Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego. Jezus nam pokazuje, jaki jest Pan Bóg. To znowu kolejna bardzo ważna rzecz. Niech Matka Najświętsza wyprasza nam wszystkim. Właśnie tym też czasem nieszczęśnikom, którzy próbują na temat Boga i spraw świętych zabierać głos, a coś tam słyszeli, w którymś kościele im tam biło, ale nie doczytali do końca. Wzorem pierworodnym wobec każdego stworzenia jest Chrystus. W Nim wszystko zostało stworzone. Jesteśmy na Jego wzór. Jak tu rozbrzmiewa echo tego pierwszego zdania Biblii z Księgi Rodzaju, stworzył Pan Bóg człowieka, stworzył mężczyznę i niewiastę na swój obraz i podobieństwo. Już dzisiaj nie będziemy rozważać, dlaczego obraz jest statyczny, dlaczego podobieństwo jest dynamiczne i dlaczego to jest nasze nieustanne zadanie. Jezus nam dzisiaj mówi, Matka Najświętsza nam dzisiaj wyprasza taką łaskę, patrzcie na Niego, On jest wzorem. Ale chciałem, żebyśmy jeszcze na moment wrócili, bo to też warto i to też różne konteksty nam Pan Bóg pewnie przypomni. Ta pieśń, która dzisiaj śpiewana jest jako psalm, to jest parę wersetów wziętych z Księgi Judyty. To w ogóle zdumiewające, że w takiej męskiej kulturze, w tamtym świecie, który tak jest przez nas opisywany, jest księga, i to w dodatku nie jedna, ale dzisiaj się koncentrujemy na tej jednej, która w tytule i jako bohatera ma kobietę. Albo tak dumna z tego, kim jest, że nosi imię Judyta, albo nie zapamiętano jej imienia, bo Judyta to znaczy po prostu Żydówka. Księga Żydówki. I oczywiście jednej historycznej z czasu sędziów, kiedy się pojawiła, bo już mężczyzn brakło, zajęli się czym innym. To zdumiewająca jest lektura. Jeśli ktoś zechce, niech sięgnie, może i nawet dzisiaj, i niech się nie znuży tym, że czyta kolejne wersety i rozdziały i tam się cały czas dzieją jakieś wojny i żadnej kobiety nie ma. Tam się naparzają mężczyźni jedni z drugimi, bo tylko to potrafią w tamtym świecie robić. Możemy tu stawiać trzy kropki i pytać, jak jest dalej. I wreszcie Pan Bóg wprowadza na scenę Judytę. I tak ubraną, i tak mądrą, i tak bogatą, i tak jak się odezwała, to te wszystkie rady mędrców, czy rudych, czy siwych, czy szpakowatych, czy czarnych, nie przemogły. I potrafiła to mówić z mocą. Więc tamta historyczna Judyta, która odegrała swoją rolę w tych zmaganiach narodu żydowskiego, jakąś przestrzeń wolności, jest dzisiaj przywołana też w liturgii i słowa, które do niej w tej księdze są skierowane, my dzisiaj zanosimy do Maryi. Błogosławiona jesteś przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg, bo Ty jesteś powodem tego wzruszenia, tego uniesienia. I bardzo piękne zdanie, 19 werset 13 rozdziału tej księgi. Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Trochę, siostry bracia, to tak widzę, że moja ufność może zmaleć, słabnąć, pęknąć. Twoja, jej, niepokalanej ufność nie zaniknie w sercu człowieka. Mojej już może nie być, może nie być mnie stać na to, żebym ufał. Jej orędownictwo, jej wstawiennictwo, jej ufność wreszcie. Jeśli tylko wspomnę moc Pana Boga, jeśli będę pamiętał o przejawach Jego działalności, obecności, to ona jest tym żarem, który potrafi Duch Święty rozbudzić znowu w płomień. Jakie to powiązanie, które Chrystus zadał nam jako testament z krzyża, jest ważne. Jak ta nasza religijność, też kształtowana przez myślenie o Maryi, przez modlenie się do niej, przez wypowiadanie tych pozdrowień anielskich i śpiewanie tych majówek, ma znaczenie. Jej ufność czasem może być tym ostatnim rodzajem żaru, który jeszcze we mnie się tli i na którym się ten powiew Ducha Świętego ma możliwość oprzeć, ma co rozpalić. I tak przechodzimy, siostry bracia, do ostatniej lekcji, czyli do tego fragmentu z Ewangelii Janowej, gdzie uczymy się znowu, tak jak Jan zapisał tą Ewangelię, zobaczyć tam siebie. Nie po to ukrył swoje imię, żebyśmy mieli rebus, a kto tam stał pod krzyżem, nie? Logika tego tekstu jest taka, że uczeń czy uczennica, bo razem o sobie myślimy, ma wyznaczone przez Jana miejsce. Tam, gdzie nie ma jego imienia, tam ja wpisuję swoje, tam ty wpisz swoje. I zobacz się w tej scenie, że Jezus widzi matkę i widzi stojącą obok, stojącego obok niej. Co bardzo ważne, którą i którego miłuje, za którego przecież umiera. I mówi, jest więź między wami. Niewiasto, oto syn twój. A do ucznia mówi, oto matka twoja. Tyle razy tego słuchaliśmy, tyle razy patrzyliśmy w naszym prezbiterium na te napisy. Niech i dzisiaj w tą uroczystość niepokalanej Królowej Polski te słowa nabiorą znowu takiego blasku, że jesteśmy z Bogiem powiązani, a matka jest, matka Jezusa jest też naszą, że wybraliśmy ją na królową, to tym z większą uwagą trzeba jej słuchać i pamiętać o tym jej wstawienniczym udziale i w historii życia każdego z nas, i młodego, i starszego, i w historii naszego narodu i całej naszej ojczyzny. Obyśmy byli tymi, którzy, jeśli nawet rozszerza się jakoś grono tych, którzy odrzucają ją od siebie, którzy się uśmiechają może i niespecjalnie jakoś z głębi swojego intelektu, ale na myśl o Maryi, Matce Jezusa, raczej z dystansem, to my weźmy ją do siebie. Amen.